Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 4. Co się przytrafiło naszemu rycerzowi po wyjeździe z oberży? Dniał już prawie, gdy Don Kichot opuszczał oberżę, tak zadowolony, tak dziarski i tak rozradowany z pasowania na rycerza, że radość ta rozpierała nawet popręgi u konia. Przypomniawszy sobie radę gospodarza co do opatrzenia się w niezbędne rzeczy, a zwłaszcza w pieniądze i koszule, postanowił powrócić do domu, aby zabrać ze sobą wszystko, co potrzeba. Umyślił, że gierkiem jego zostanie wieśniak sąsiedniej zagrody. Biedak wielki, obarczony dziećmi, ale jakby stworzony na to, aby piastować urząd gierka. Zawrócił tedy z drogi ku swojej wsi, a Rosynant, jakby odgadłszy myśl swego pana, zaczął gnać jak wicher. Kopytami ledwo ziemi dotykając. Nie ujechał wiele, aż ci się zdało rycerzowi, że słyszy jakiś żałosny jęk. Dobywający się z głębi lasu po prawej stronie drogi. Niech niebu będą dzięki, rzecze, że mi tak prędko zsyła sposobność, abym mógł wypełnić obowiązki powołania swego i zebrać owoce moich szlachetnych pragnień. Tym razem są to z pewnością jęki jakiejś istoty w srogiej opresji będącej, która na mą łaskę i pomoc czeka. I ściągnąwszy wodze, skierował Rosynanta w głąb lasu, skąd zdawało się, że owe głosy dochodziły. Zaraz, prawie na skraju boru, ujrzał kobyłę uwiązaną do jednego dębu. Obok zaś wyrostek jakiś, może z 15 lat liczący i obnażony do pasa, stał silnie przytroczony do drugiego dębu. On to jęczał tak nielitościwie, a miał czego, gdyż jakieś barczyste i wielkie chłopisko okładało go pasem ile wlezie, do każdej plagi taką naganę i radę dodając: trzymaj język za zębami, a oczy szeroko otwieraj. A sobiedny chłopak odpowiadał: już nigdy tego nie uczynię, klesie na mękę pańską, że już nigdy. I przyrzekam wam, panie, że odtąd trzody czujniej pilnować będę. Kichot, widząc co się dzieje, krzyknął gniewnym głosem: nieobyczajny rycerzu, nie godzi się znęcać nad człowiekiem, który się bronić nie może. Siadaj co rychlej na konia, bierz do ręki kopię. Przy dębie, do którego uwiązana była kobyła, stał kij. A pokażę ci, że tylko tchórze tak sobie poczynają. Wieśniak, ujrzawszy, że monstrum jakieś w zbroice zakute najeżdża nań z impetem i kopią groźnie przed oczami potrząsa, zmartwiał ze strachu i rzekł pokornie: panie rycerzu, ten wyrostek, który słuszną teraz karę ponosi, jest moim pachołkiem, pilnując stada mych owiec, które się pasą w pobliżu, a tak niedbale to czyni, że mu co dzień jednej owcy brakuje. Ponieważ mu ze skóry to niedbalstwo i figle przepędza, więc mi w żywe oczy gada, że czynię to przez skąpstwo, aby nie płacić mu zasług, które mu winienem. Ale przysięgam wam, panie rycerzu, na Boga i na swą duszę, że łże jak najęty. Łże? W mojej obecności, niecny gburze! Wykrzyknął Don Kichot. Jak Bóg na niebie, tak mnie ręka świerzbi, że cię chyba tą kopią na wylot przedziurawię. Uwolnij natychmiast tego wyrostka spęd i zapłać, co mu się należy, bez gadania. Albo na honor, jeszcze w tej chwili zginiesz. Wieśniak spuścił głowę i nie rzekłszy ani słówka, odwiązał pastucha od pnia. Don Kichot zapytał, jak długo już pan mu jego zasługi zatrzymuje. Wyrostek odparł, że należy mu się za 9 miesięcy, licząc za każdy miesiąc po 7 reali. Don Kichot obliczył, że wynosi to 63 reale i rozkazał chłopu, aby bez zwłoki z mieszka je wydobył, jeśli mu życie miłe. Chłop na pół martwy ze strachu szepnął, że nie chciałby złamać przysięgi w godzinie, gdy takie ciężkie nań przyszły terminy, ale że jako żywo tak dużo winien nie jest, ponieważ od obrachunku trzeba jeszcze odliczyć 3 pary butów, które podarował pastuchowi, oraz 1 reala za 2 puszczenia krwi, kiedy był chory. No, wszystko to dobrze, odparł Don Kichot, ale buty i puszczenie krwi kwitowane są już tymi plagami, któreś mu bez powodu wymierzył. Jeżeli on podarł skórę na butach otrzymanych od ciebie, toś ty mu w zamian dobrze skóry na grzbiecie napsował, a jeśli mu cyrulik krew odciągał, kiedy był chory, to ty znów puściłeś mu krew, kiedy był zdrów. Dla tych racji nic już ci winien nie jest. Najgorsza rzecz w tym, panie rycerzu, że pieniędzy przy duszy nie mam. Niechże tedy ten Andrzejek skoczy ze mną do domu, a wypłacę mu wszystko, jak należy, bitymi realami. Ja? Miałbym z nim pójść do domu? Rzekł chłopak. Tego by jeszcze brakowało. A niech mnie ręka boska goni. Gdyby mnie w swoje łapy dostał, na pewno by mnie ze skóry obłupił, jak się zdarzyło ze świętym Bartłomiejem. Jako żywo nie uczyni tego, odparł Don Kichot. Gdy ja rozkazuję, on słuchać musi. Zwłaszcza, że przysiągł mi na swoją cześć rycerską. A puszczę go wolno i spokojny będę, że się z długu uiści. Zważcie, panie rycerzu, rzekł Wyrostek, że mój pan nie jest przecież rycerzem i że na czci rycerskiej całkiem się nie wyznaje. Zwie się Jan Halduo, bogacz z Kinataru.
Nic to nie szkodzi, odparł Don Kichot, gdyż rycerze mogą być i między Haldudosami, a poza tym każdy przecież jest dziecięciem dzieł swoich.
To prawda, rzekł Andrzej, ale jakże to dziesięciem jest mój chlebodawca, skoro odmawia mi wypłacenia zasług za serdeczny pot mojej pracy.
Nie odmawiam ci tego, nie odmawiam, drogi Jędrusiu.
Uczyń mi tylko tę łaskę i pójdź ze mną. A przysięgam na wszystkie zakony rycerskie, jakie są na ziemi, że ci wszystko wypłacę brzęczącymi realami, to nawet takimi, co pachnidłem wonieć będą.
Za woniejące reale dziękuję, odparł Don Kichot. Zadowolę się brzęczącymi ze srebra.
Bacz jednak, abyś dopełnił tego, coś obiecał, gdyż w przeciwnym razie przysięgam ci słowami tej samej przysięgi, że wrócę, aby cię spotkać i ukarać jak należy i że cię odnajdę, choćbyś się pod ziemię zapadł.
Abyś zaś wiedział, kto ci rozkazuje. Abyś się czuł bardziej zobowiązany do dotrzymania swego słowa, wiedz, że mnie jest waleczny Don Kichot z Manczy. Mściciel krzywd, nieprawości. Zostań z Bogiem i pamiętaj, coś obiecał i poprzysiągł.
Tak mówiąc, spiął Rosynanta ostrogą i wkrótce znikł z oczu.
Wieśniak patrzył za nim długo, a upewniwszy się, że już wyjechał z lasu i że go nie widać, zwrócił się do swego parobka Andrzeja i rzekł:
chodź tu, synku, gdyż chcę ci zapłacić, com ci winien, jak ów mściciel krzywd mi rozkazał.
No przysięgam wam, że dobrze uczynicie, rzekł Andrzej, wypełniając zlecenie tego szlachetnego rycerza, który niechaj 1000 lat żyje za to, że jest tak waleczny i sprawiedliwy.
Jeśli nie zapłacicie, on wnet tu powróci i sprawiedliwość dopełni.
Ja także przysięgam, rzekł wieśniak, lecz ponieważ dobrze ci życzę, chcę więc wprzód dług zwiększyć,
aby zapłata tym sowiciej wypadła.
I mówiąc to, chwycił Andrzeja za ramiona, znów go do dębu przywiązał i tak ją prać bez opamiętania, że go prawie martwym zostawił.
Wołaj sobie teraz, wołaj zdrów, panie Andrzeju, swego naprawiacza krzywd, a zobaczymy, jak tę krzywdę naprawi.
Sądzę, że nie będziesz się bardzo kwapił, gdyż widzisz, że mnie chętka bierze, aby cię żywcem ze skóry obłupić, tak jakeś się tego obawiał.
W końcu uwolnił go z pęd i pozwolił pójść szukać tego sędziego, by ów mógł swój wyrok wykonać.
Andrzej odszedł wielce na duchu przybity, przysięgając, że odszuka dzielnego rycerza, Don Kichota z Manczy, i opowie mu dokładnie, co się tutaj stało, a wówczas rycerz rozkaże, aby mu wieśniak 7-krotnie zapłacił. Mimo tej nadziei odszedł z płaczem, podczas gdy jego pan śmiał się do rozpuku. Oto jak dzielny Don Kichot, bardzo zadowolony z tego, co zaszło, krzywdę tę naprawił. Zdało mu się, że swoim czynom rycerskim dał szczęśliwy i piękny początek. Niepomiernie z siebie zadowolony, jechał traktem ku swej wsi i mówił półgłosem.
Możesz się śmiało za najszczęśliwszą poczytywać pośród wszystkich, które żyją na ziemi, o najpiękniejsza z pięknych Dulcyne Ostobozo, ponieważ przypadło ci w udziale, że sławny i waleczny rycerz Don Kichot Manczy woli twej urodzie jest hołdowany. A u Don Kichot, o którym wszyscy wiedzą, że wczoraj na rycerza pasowany został, dzisiaj zaś naprawił krzywdę najstraszliwszą, przez niesprawiedliwość i okrucieństwo wyrządzoną. Z rąk niegodziwego oprawcy wydarł bicz, którym znęcano się nad wątłym chłopczyną. Tak mówiąc, dojechał na rozstaje, gdzie drogi na 4 strony się rozchodziły i tutaj zaraz przypomniał sobie, że błędni rycerze zawsze na rozstaju dłuższy czas medytowali, którą drogę wybrać. Chcąc przeto pójść za ich przykładem, wstrzymał rumaka i pomyślawszy przez chwilę, puścił wolno cugle Rosynantowi, poddając w ten sposób swoją wolę woli rumaka, który zgodnie ze swym poprzednim zamiarem wybrał drogę wiodącą do stajni. Ujechawszy coś ze 2 mile, spostrzegł Don Kichot gromadę ludzi. Byli to, jak się później okazało, kupcy z Toledo, jadący po jedwab do Murcji. Było ich 6. Jechali na koniach z pięknymi parasolkami w rękach. Poczet sług składał się z 4 pachołków konnych i 3 pieszych przy mułach. Ledwie ich Don Kichot zoczył, zaraz wyobraził sobie, że nadarza się sposobność do nowej przygody. Starając się ze wszystkich sił naśladować czyny, o których czytał w księgach, powziął myśl, że przygoda w tym miejscu wcale by nie była od rzeczy. Zdecydowany na wszystko, uroczystą przybrawszy postać, osadził się mocniej w strzemionach, tarczę do piersi zbliżył, kopię krzepko w ręku ścisnął i stanął na środku traktu, czekając, aż ci się błędni rycerze, gdyż za takich ich uważał, przybliżą. Gdy byli już tak blisko, że ich słyszeć i widzieć było można, Don Kichot podniósł głos i zuchwale zawołał:
niech mi tu nikt przejeżdżać się nie waży, póki wprzód nie wyzna, że na świecie całym nie masz piękniejszej dziewicy nad królowę Manczy, nieporównaną Dulcyneę Stobozo.
Na dźwięk tych słów kupcy wstrzymali się, aby przyjrzeć się cudackiej postaci tego, co to wypowiedział. Zarówno z twarzy, jak i ze słów dorozumieli się od razu, że musi to być człowiek niespełna rozumu. Chcieli jednak się dowiedzieć, do czego ma służyć to żądane od nich oświadczenie. Przeto jeden z nich, kpiarz wielki, szczwana sztuka,
W ten sposób przemówił. Panie rycerzu, nie znamy wcale tej damy, o której nam wasz mość prawi. Ukażcież nam ją co prędzej. A jeśli jest taka piękna, jak twierdzicie, wtedy po dobrej woli i bez nijakiego przymusu przyznamy, że prawda jest w waszych słowach. Gdybym wam ją pokazał, przerwał Don Kichot, jakażby była wasza zasługa w przyznaniu prawdy tak jawnej i oczywistej. W tym rzecz, abyście uwierzyli, nie widząc jej, abyście byli gotowi wyznać to, potwierdzić, przysiąc i swą wiarę obronić. A jeśli tego nie chcecie uczynić, wtedy ze mną sprawy mieć będziecie, ludzie nieobyczajni i pyszni. Chodźcie tu ku mnie w pojedynkę, jak tego obyczaj rycerski wymaga, albo też wszyscy ławą postępujcie, jak to leży w zwyczaju taki jak wy gawiedzi. Czekam na was tutaj, nieustraszenie, pewien, że prawda jest po mojej stronie. Panie rycerzu, odparł kupiec, zaklinam cię w imieniu wszystkich tu obecnych książąt, nie domagaj się od nas, abyśmy obciążali sumienia swoje, przyznając, że prawdą jest to, czegośmy ani widzieli, ani słyszeli. Łacno wszak na szwank narazić, byśmy mogli księżnej królowe z okolic Alkarii i Estramadury. Racz wasz mość pokazać nam portret tej damy, choćby tak mały jak ziarno pszenicy. Z tej próbki całą już materię poznamy. Wówczas ze spokojnym sumieniem przyznamy wszystko, czego od nas żądasz, a ty ukontentowany będziesz. Sądzę też, że już do tego stopnia w tej mierze z tobą zgodni jesteśmy, że choćby nawet portret powiedział nam, że dama ta jednym okiem zezuje, a drugie ma kaprawę, gdyż jej jakaś czerwona ciecz pospołu z siarką z tego oka płynie, jeszcze byśmy ci się z duszy i serca przyznali rację, mówiąc na jej pochwałę wszystko, czego od nas żądasz. Nic jej nie ciecze, kanalio bezecna! Wrzasnął Don Kichot wściekłym głosem. Nic jej nie ciecze, z tego coś rzekł. Raczej ambra i balsam cudowny z oczu jej płynie, a nie jest zezowata, ani garbata, lecz prosta i śmigła, jak wrzeciono z Guadaramy. Zapłacicie mi, hultaje, za zniewagę tak niezwykłej piękności, jaką jest moja pani? I nie dokończywszy tych słów, rzucił się z całą natarczywością i z całą furią, nastawiwszy kopię na tego franta, tak iż zuchwały kupiec pewnie by z życiem z tych opałów nie uszedł, gdyby nieszczęśliwy przypadek. A mianowicie, że Rosynant potknął się i jak długi na środku drogi się wywalił. Rosynant upadł tedy, jak się rzekło, zaś jego pan śmignął przez łeb koniowi i potoczył się daleko na pole. Gramolił się jak mógł, ale na próżno. Przeszkadzała mu bowiem jego kopia, tarcza, ostrogi i szyszak, nie licząc ciężaru starej zbroicy. I wówczas, gdy robił te próżne wysiłki, nie mogąc nijak na nogi stanąć, krzyczał w stronę kupców: nie uciekajcie, tchórze, nie uciekajcie, podłe ciury, poczekajcie, gdyż nie jest to moja wina, tylko wina konia, że teraz rozciągnięty na ziemi leży. Jeden z pachołków, będących przy mułach, nie oznaczający się zbytnią cierpliwością, słysząc, że ów człowiek, który leży na ziemi, miota takie zniewagi, nie mógł się powstrzymać, aby nie wypisać mu stosownej odprawy na skórze. Zbliżywszy się do Don Kichota, schwycił jego kopię i połamawszy ją na kawałki, zaczął naszego rycerza okładać, młócąc niby snop zboża. Zbroja nic tu nie pomogła. Kupcy krzyczeli, aby się tak nad nim nie znęcał, i aby go poniechał, lecz masztalerz, rozjuszony do żywego, nie chciał swej ofiary puścić, póki resztek swego gniewu na niej nie wywrze. Chwytał kolejne odłamki kopii i rozbijał je na drzazgi o plecy nieszczęśnika leżącego na ziemi. Rycerz nasz pod gradem tych kijów spadających na niego ani na chwilę nie zamykał gęby, grożąc niebu i ziemi tym łotrzykom, gdyż takimi mu się wydali. Pachoł zostawił go wreszcie w spokoju i kupcy ruszyli w dalszą drogę, zabierając z sobą ucieszny temat do gadek o tak szpetnie obitym rycerzu. Don Kichot, spostrzegłszy, że jest sam, znów usiłował się podnieść. Ale skoro diablo trudno mu to szło, gdy był zdrów i rześki, to cóż dopiero teraz, gdy był tak omłócony i na wszystkie boki obity. Mimo to czuł się szczęśliwy, gdyż według jego mniemania podobne nieszczęścia zdarzyć się mogły tylko błędnemu rycerzowi. Całą zaś winę przypisywał swemu koniowi. Żadną miarą nie mógł się jednak podnieść. Tak miał całe ciało umęczone. Widząc tedy, iż rzeczywiście ruszyć ani ręką, ani nogą nie może, uciekł się Don Kichot do zwykłego sobie lekarstwa. To jest do przywołania na pamięć jakiegoś ustępu z ksiąg, które czytał. Szaleństwo podsunęło mu nieszczęśliwy przypadek Baldwina i markiza Mantui, gdy Karol, pierwszego z nich, w srodze poranionego w górach zostawił. Historia ta znana dzieciom, młodym ludziom nieobca, wysławiana przez starców, a nie mniej prawdziwa niż historia o cudach Mahometa. Otóż wydawało mu się, że historia ta ulana jest na kształt jego przygody. Zaczął się tedy po ziemi tarzać, niby w wielkiej boleści, mówiąc słabiutkim głosem, jak i ów ranny rycerz z lasu: gdzie jesteś, o moja pani? Czy cię ma boleść nie wzrusza? Czy nie wiesz, co duszę mą rani? Czy fałsz jest pełna twa dusza? Gdy wrecytował tak całą romansę i doszedł wreszcie do wiersza: o ty szlachetny Mantui markizie, potężny panie i wuj mój, Traf chciał, że właśnie przechodził tamtędy wieśniak, jego sąsiad z tej samej wioski, wioząc do młyna worek żyta. Ujrzawszy człowieka rozciągnionego na ziemi, zbliżył się do niej, zapytał, kim jest i co mu tak dolega, że w głos żałośnie lamentuje. Don Kichot pomyślał, że na pewno jest to jego wuj, markiz Mantui. Nie odpowiedział więc ani słówka, tylko dalej swoją romansę ciągnął, zdając sprawę ze swego nieszczęścia i z miłości syna cesarzowego do żony, w ten sam sposób, jak o tym romansa powiada. Chłop był zdumiony, słuchając tych bredni, później uniósł mu przy ubicy całkiem popękanej od uderzeń kijem i obtarłszy mu twarz pokrytą kurzem, poznał go dopiero i rzekł: Panie Kichana, gdyż tak się zwał, póki mu się rozum nie pomieszał i zanim ze statecznego hidalga przedzierżnął się w błędnego rycerza. Któż to was do tak żałosnego stanu doprowadził? Ale Don Kichot jako jedyną swoją odpowiedź dalej romanse recytował. Poczciwi na chłop, widząc, że z nim do ładu nie dojdzie, zdjął mu kirys i naramienniki, aby wymacać, czy nie ma jakiejś ukrytej rany, jednak nie znalazł ani śladu krwi. Udało mu się podźwignąć go z ziemi i z wielkim trudem wsadzić na swego osła. Zdało mu się bowiem, że jest to bydle spokojniejsze od Rosynanta. Pozbierał skrzętnie wszystką broń, nawet odłamki kopii i wszystko to do łęku przytwierdził. Później wziął Rosynanta za cugle, osła za uzdeczkę i skierował się w stronę swej wioski przez cały czas głowiąc się niepomiernie nad głupstwami, które plutł Don Kichot. Rycerz nasz, zbity na kwaśne jabłko, ledwo się mógł na ośle utrzymać. Od czasu do czasu tak żałosne wzdychania do nieba posyłał, że wieśniak zapytywał znów, co mu dolega. Zdawać by się mogło, że sam czart nasuwał mu na pamięć opowieści mające niejakie podobieństwo z jego nieszczęśliwym przypadkiem. Taką bawiąc się rozmową dotarli wreszcie do swojej wioski, kiedy już zmrok poczynał zapadać. Jednak chłop wolał poczekać trochę, aż się zupełnie ściemni. Nie chciał bowiem wystawiać na pośmiewisko tego biednego, szpetnie obitego hidalga. Gdy więc już nastała sposobna godzina, udał się z Don Kichotem do wsi i podjechał pod jego dom, który pełen był zamieszania z powodu zniknięcia gospodarza. Proboszcz i balwierz miejscowy, wielcy przyjaciele Don Kichota, bawili tam właśnie. Właśnie gospodyni mówiła do nich zawodząc: O, dobrodzieju myśli, panie magistrze Pero Perez. Bo tak się nazywał proboszcz. O nieszczęściu mojego pana. Co dobrodziej myśli? Już 3 dni jak nie widać jego, ani konia, tarczy, kopii i zbroi. Och, ja nieszczęsna. To te jego przeklęte księgi rycerskie, które zwykł ciągle czytać, pomieszały mu umysł. Przypominam sobie teraz, jak go nieraz słyszałam mówiącego do siebie, że chciałby zostać błędnym rycerzem i pójść w świat, szukać przygód. Niech diabli biorą takie książki, które zaprzepaściły najbystrzejszy rozum w całej Manczy. A, żeby pan wiedział, mistrzu Mikołaju. Takie bowiem imię miał Cyrulik. Nieraz zdarzało się, że mój pan wuj czytał po 2 dni i 2 noce te bezbożne księgi o nieszczęsnych przygodach, a w końcu uciskał książkę, brał miecz do ręki i rąbał po ścianach. A gdy był bardzo zmęczony, mawiał, że uśmiercił 4 olbrzymów, wielkich jak 4 wieże. Pot, który mu spływał ze zmęczenia, nazywał krwią z ran odniesionych w bitwie. Wypijał potem wielki dzbany zimnej wody i czuł się zdrów i wypoczęty, mówiąc, że ta woda była napojem, jaką mu przyniósł Eskife, wielki czarownik, a jego przyjaciel. Lecz to ja jestem winna temu wszystkiemu, że mnie doniosła dobrodziejom o szaleństwach mego wuja. Bylibyście mi zaradzili, zanim doszło do tego, co się stało i bylibyście zniszczyli te wszystkie niecne książki. Wiele z nich zasługuje na karę ognia, jako heretyckie. I ja tak mówię, rzekł proboszcz, i dali Bóg, że zanim przejdzie dzień jutrzejszy, zrobi się z nich całe palenie. Tego wszystkiego wysłuchali wieśniak i Don Kichot, a wieśniak wreszcie zrozumiał chorobę swego sąsiada, który tak zaczął wołać. Otwierajcie, waszmościowie, panu Valdovinos i panu markizowi z Mantui, który przybywa ciężko ranny. Zanieśli go natychmiast do łóżka, a potem szukali ran na ciele, ale ani jednej znaleźć nie mogli. Don Kichot rzekł im, iż jest tylko srodze potłuczony, jako że wraz z koniem na ziemię się obalił, gdy się potykał z 10 olbrzymami, najzuchwalszymi i największymi, jacy tylko są na ziemi. Ta, rzekł proboszcz. Olbrzymi się po wsi włóczą, lecz na ów święty krzyż, który tu wisi, przysięgam, że jutro, zanim noc zapadnie, wszystkich co do jednego wytrącę. Tysiące pytań zadawali jeszcze Don Kichotowi, ale na wszystko odpowiadał tylko, że mu dali jeść i pozwolili się wyspać, gdyż tego mu przede wszystkim potrzeba. Tak też uczynili. Ksiądz wypytywał długo wieśniaka, w jaki sposób go znalazł. Chłop opowiedział o wszystkim, powtarzając one brednie, które nasz rycerz plutł, gdy go prowadził do domu. Proboszcz, wysłuchawszy tej opowieści, zapłonął jeszcze większą chęcią, aby uczynić to, co jutro uczynić zamierzał. Wezwał tedy swego przyjaciela, balwierza Mikołaja, na następny dzień do mieszkania Don Kichota.
Czyta Reda Haddad.